Dessen Fürsorge hat mir
Niepokalana, adwentowa nasza Pani, Ciebie nam stawia przed oczy Kościół Święty w liturgii Adwentu, bo Ciebie Bóg Ojciec, zatroskany losem człowieka po grzechu, zapowiedział, wybrał i przygotował jako naprawicielkę smutnej spuścizny Adama, jako Matkę Zbawiciela. Tyś pierwsza przyjęła zbawczą miłość Boga, Tyś pełna łaski, zawsze wierna Stwórcy i zawsze nieprzyjazna szatanowi i jego dziełom. Tyś niepokalana, arcydzieło Boże, pierwszy człowiek naprawiony, prawzór i początek ludzi nowego przymierza. Wspominamy ten moment Bożego dzieła zbawienia, ponieważ widzimy w Tobie, Maryjo, wzór, nadzieję i sprawczynię naprawy każdego człowieka, również każdego Polaka, każdej rodziny polskiej i całego naszego narodu. Ciebie Kościół w Polsce ukazuje każdemu pokoleniu jako Matkę Naprawicielkę. Potrafimy, a czasem niemal lubimy brudzić świętość sumień naszych lub zakłócać piękno Bożego Ładu w życiu wspólnoty ludzkiej. Naprawić zaś nie potrafimy. Pomóż nam, Matko, nasza niepokalana. Podprowadź nas brudnych do zdroju miłosierdzia Bożego i odnów w nas piękno obrazu Boga Stwórcy. Pomóż nam tak przejąć się duchem miłości Bożej, żebyśmy się stali praktycznie niezdolni grzeszyć, ulegać pokusie, schodzić z drogi woli Bożej. Przyjmij nas na nowo w niewolę miłości, bo Twój sposób miłowania Boga chroni od haniebnej niewoli grzechu. Chroń nas od zguby, jaka idzie za pyszną, szatańską, a tak często przyjmowaną przez ludzi postawą przeciw Bogu nie będę służył. Twoja wielkość i zwycięstwo w postawie służebnicy chcemy również wypełniać zamysły Boże i przyczyniać się, żeby cały nasz naród był zawsze Bogu wierny i Bogiem mocny. Ciebie, niepokalaną Matko Boża, dziewczęta czczą jako swoją patronkę i w tych dniach przygotowują się do patronalnej Twojej uroczystości, a swojego święta. Wskaż im, jak każda ma być i powinna być pierwszym sprzymierzeńcem Boga wszelkiego dobra, a nie przyjacielem zła. Niech nabiorą odwagi i wzniosą się ponad zaniżoną obyczajowość swoich środowisk. O owoce duchowe czasu Adwentu tegorocznego i zbliżającej się uroczystości niepokalanej módlmy się, rozważając tajemnicę różańca świętego zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Polecamy Ci, Maryjo, w godzinie apelu osobę Ojca Świętego, Kościół w Polsce, naszą Ojczyznę całą. Polecamy Ci dobrodzieju w Jasnej Góry, osoby wpisane i intencje w Księdze Apelowej, pielgrzymów dnia dzisiejszego szczególnie. Polecamy Ci wszystkich chorych, cierpiących, dotkniętych dolegliwościami okresu zimy. Polecamy Ci pracowników i słuchaczy Radia Maria, Jasna Góra, Fiat
i wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom, zwłaszcza w tej godzinie apelu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Cielko, naszymi prośbami, naszych jakichś potrzebach naszych, ale od wszelakich złych, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaw. Pani nasza jasnogórska, wspomożenie wiernych, królowo Polski, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze.
Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd. Ten dzień uczyń go Twym i we mnie miłość wnieć. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego, podczas którego rozważanie poprowadził ojciec Tadeusz Kubik. 5 grudnia, a więc już w najbliższą sobotę, minie dokładnie rok, jak zapisujemy naszą wielką księgę modlitwy apelowej. Wciąż jest ona otwarta i czeka na Państwa intencje. Można je składać codziennie pod numerem telefonu 365 17 47, kierunkowy do Częstochowy 034, 365 17 47, kierunkowy 034, w godzinach od 20.30 do 21.00 lub nadsyłając na adres Radio Jasna Góra, ulica Ojca Augustyna Kordeckiego 2, 42 225 Częstochowa z dopiskiem księga. Radio Jasna Góra, ulica Ojca Augustyna Kordeckiego 2, 42 225 Częstochowa z dopiskiem księga. Z ośnieżonego jasnogórskiego wzgórza żegnamy wszystkich radiosłuchaczy, życzymy dobrej, spokojnej nocy. Oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Dziękujemy Radiu Jasna Góra za transmisję apelu jasnogórskiego. W Polsce jest godzina 21.19.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszej stacji. Mamy pierwszy dzień grudnia. Wtorek, nadajemy serwis informacji na Radia Maryja, wydanie główne. Warszawa. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji skierowała we wtorek do premiera dezydera w sprawie Stoczni Gdańskiej. Komisja chce, żeby rząd przedstawił opinię, czy interesy pracowników stoczni będących jej akcjonariuszami zostały zabezpieczone. 7605 pracowników Stoczni Gdańskiej jest jej akcjonariuszami. Posłowie postulują, żeby rząd wydał opinię o wiarygodności dokumentów dotyczących celowości przeprowadzenia układu z wierzycielami stoczni oraz dokumentów uzasadniających celowość sprzedaży stoczni, a także w sprawie niepodjęcia przez stocznię dalszej budowy statków. Posłowie chcą też, żeby premier odpowiedział na apel ponad 200 posłów wspierających postępowania układowe wierzycieli stoczni oraz określił wolę polityczną rządu co do losów Stoczni Gdańskiej. Posłowie nie poparli natomiast wniosku posła Adama Bieli z AWS o przeprowadzeniu publicznej debaty sejmowej na temat Stoczni Gdańskiej. Minister skarbu Emil Wąsacz poinformował we wtorek, że nie ma przeszkód do sprzedaży upadłej Stoczni Gdańskiej S.A., Stoczni Gdynia S.A. i spółce EWIP Progress. Andrzej Wierciński, syndyk masy upadłościowej Stoczni Gdańskiej S.A. powiedział, że umowa o przekazaniu gruntów Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdynia zostanie podpisana w środę w Gdańsku, a tym samym Stocznia z Gdyni stanie się pełnoprawnym właścicielem masy upadłościowej Gdańskiej Stoczni. Warszawa. Trwa strajk w zakładach Cortex w Środzie Wielkopolskiej, mówi przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Wojciech Szczepaniak.
W tej chwili grupa rolników zdesperowanych zablokowała Cortex. Blokada trwa od poniedziałku. Dzisiaj trochę drastyczniejsze podjęliśmy środki ze względu na brak odpowiedzi zarządu. Te środki polegały na tym, że całkowicie żeśmy zablokowali zakład, wjazd i wyjazd z zakładu. W godzinach popołudniowych dostaliśmy takie oświadczenie, które przysłał nam Cortex Holding z Warszawy, że najprawdopodobniej jeden z prezesów w czwartek przyjedzie porozmawiać z protestującymi rolnikami. Ale oświadczenie to nam przysłali na ręce dyrekcji tutaj naszego śródzkiego Cortexu. To takie zwykłe oświadczenie bez podpisu, bo jeżeli jest to pismo urzędowe, to powinien ktoś to podpisać. Jutro natomiast między godziną 12 a 12.30 zwróciliśmy się pismem do burmistrza miasta i gminy Środa, że zablokujemy szosę katowicką na pół godziny w miejscowości Koszuty, tak żeby nie robić jak dużego zagrożenia. Przyjadą tam wszyscy zdesperowani rolnicy. Niech cała Polska zobaczy, jak przekona się, jak zdesperowana garstka rolników i pracowników średniego zakładu protestuje i walczy. I walczy od marca po to, aby ten zakład polski został w naszym regionie, żeby produkował, przerabiał to, co polska ziemia, wielkopolska ziemia wyprodukuje.
Za chwilę informacje z zagranicy. Paryż. Francuscy konduktorzy przedłużyli strajk, domagając się zwiększenia zatrudnienia. Wtorek był piątym dniem zakłóceń w ruchu kolejowym we Francji. Szybkie pociągi obsługujące północną i zachodnią Francję, a także połączenia z Londynem, Brukselą i Amsterdamem kursowały normalnie, ale ich ruch w kierunku południowym odbywał się nieregularnie, podały państwowe koleje. Francuscy maszyniści przerwali pracę w piątek, domagając się zwiększenia zatrudnienia. W sobotę akcję protestacyjną podjęli konduktorzy, podczas gdy maszyniści powrócili do pracy. Ze względów bezpieczeństwa pociągi nie mogą się poruszać bez konduktorów. Kolejowe związki zawodowe twierdzą, że francuska kolej redukuje zatrudnienie mimo wzrostu przewozów. Bezpośrednio po wiadomościach połączymy się z członkiem Społecznego Komitetu Ratowania Stoczni Gdańskiej, kapitanem Zbigniewem Sulatyckim, aby przybliżył nam kontekst dzisiejszych decyzji rządowych dotyczących Stoczni Gdańskiej. Wysłuchali Państwo głównych wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Mariusz.
I drodzy radiosłuchacze, połączyliśmy się już bezpośrednio z panem kapitanem Zbigniewem Sulatyckim. Jest tutaj też ojciec dyrektor Radia Maryja Tadeusz Rzedzyk, który za chwileczkę też włączy się do tej rozmowy. Witam serdecznie, panie kapitanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Wielki wieków amen. Serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Maryja, ojca dyrektora i ojca Jacka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest też ojciec Leon Pastuszek, ksiądz
Krzysztof
Pastuszek, prowadzący rekolekcję.
Dzisiaj rozpoczęliśmy rekolekcję dla pracowników Radia Maryja. Przy okazji zapraszamy wszystkich pracowników Radia Maryja tu z Torunia, z Bydgoszczy, którzy pracują w rozgłośnie, ale najlepiej z rodzinami. Jak mąż, to żonę, żona męża. I czy dzieci też mogą To będzie bardzo dobrze, pomodlimy się, proszę. Ale oddaję panu głos.
Panie kapitanie, właśnie dzisiaj minister skarbu powiedział, że zgadza się na sprzedaż Stoczni Gdańskiej. Jak słyszeliśmy, to w wiadomościach też dowiedzieliśmy się, że zgodę na sprzedaż gruntów stoczni podpisał już pan pełniący obowiązki ministra transportu i gospodarki morskiej, pan Tchórzewski. Czy mógłby pan, panie kapitanie, powiedzieć nam bliżej, przybliżyć nam kontekst całej sprawy i ewentualnie jakieś kulisy tego?
Tak, to znaczy muszę powiedzieć, że bardzo ciężko mi dzisiaj jest mówić, dlatego że wczoraj jeszcze była naprawdę nadzieja. Rozpoczęliśmy piękny dzień uroczystością Galerii Porczyńskich, gdzie była całkowicie zapełniona. Byli bardzo różni ludzie, młodzież, świat nauki, kultury, bardzo wielu ludzi. Było to naprawdę wspaniałe.
Cudowna młodzież, panie kapitanie.
No cudowna.
Cudowni ludzie. Ludzie bardzo wykształceni. Panie kapitanie, ludzie wykształceni, wspaniali ludzie, a równocześnie skromni. Nawet siedzieli na podłodze, tam na tej wykładzinie, żeby tylko słuchać. I ta cudowna młodzież, 13-letnie dziewczęta, pięknie grające na skrzypcach, na fortepianie. Jak patrzyłem na to, mówię, a to Polska właśnie.
I tu właśnie w tym momencie jakoś tak, no naprawdę, ja tam patrzyłem na twarze tych ludzi, to było widać jakąś taką, ja wiem, no radość, że są razem, że to jest właśnie ta Polska. I że jakoś wszyscy razem tworzymy tą piękną rodzinę. I muszę powiedzieć, że najwcześniej umówione, dzisiaj już Państwu możemy powiedzieć, umówione spotkanie z ministrem Wąsaczem i z ministrem Komołowskim, gdzie mieliśmy przedstawić dokumenty, mieliśmy wyjaśnić wszelkiego rodzaju jakby ich troskę o to, co będzie z tym zakładem, jeżeli nie zostanie oddany. Dlaczego, nie wiem, ktoś tu używa ciągle sprzedaż. To jest oddanie zakładu paru osobom, którzy uważają się, że mogą robić wszystko. Te dokumenty żeśmy przygotowali bardzo starannie, dlatego że wcześniej przez parę dni faszerowano środkami masowego przekazu, szczególnie społeczność Wybrzeża. Co to będzie, jeżeli pierwszego pan minister Wąsacz nie wyrazi zgody na przekazanie terenów na wieczyste tej nowej spółce? 2700 osób straci natychmiast pracę. Będzie ruina na Wybrzeżu. I no na pewno bardzo wielu ludzi na to się nabrało. Syndyk z premedytacją prowadził taką politykę, żeby właśnie do tego dnia pierwszego wykończyć statek i żeby zakład został pusty, żeby to działało na wyobraźnię ludzi. I faktycznie część pracowników stoczni, szczególnie z K, no była podminowana dosyć mocno. Były pewne nawet nieporozumienia. I w związku z tym, żeby ten zarzut całkowicie wyrzucić, jechaliśmy na to spotkanie z konkretnymi dokumentami, mianowicie ofertami na pracę i ofertami podjęcia natychmiast przez Stocznię Gdańską budowy statków. Między innymi ze stoczni Senau. Ja sobie pozwolę przeczytać jeden z takich listów, mianowicie datowany 3 listopada do stoczni gdańskiej. Zwracamy się z prośbą o określenie możliwości wykonania prac kadłubowych i wyposażeniowych przez Waszą stocznię w roku 1999 lub możliwości oddelegowania Waszych pracowników, w nawiasie 600 kadłubowców i 300 wyposażeniowców do pracy w stoczni Kana. Wśród licznych zapytań armatorów w zakresie nowych budów oraz remontów statków jest to informacja niezbędna dla przeprowadzenia kontraktacji zleceń w odpowiednim terminie. Możliwości produkcyjne stoczni Kanel są na przyszły rok wysprzedane. W przypadku zainteresowania naszą propozycją zapewniamy zatrudnienie dla oferowanych przez Stocznię Gdańską pracowników i przystępujemy natychmiast do kontraktacji zleceń. Podpisał prezes Polański. Informacja z dnia wczorajszego dopisana. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, podczas którego prezes stoczni zadeklarował pomoc, jak wyżej zatrudnił natychmiast pracowników Stoczni Gdańskiej na okres 4 do 6 miesięcy. Przedstawił również plan inwestycyjny na przyszły rok. Według powyższego planu kanał jest w stanie pomagać i współpracować ze stocznią w dalszej perspektywie. Posiada pełen portfel zamówień na statki różnego typu. Takich listów, takich konkretnych ofert sąsiadujących zakładów mieliśmy kilka. No i w zasadzie, kiedy to wyciągnąłem, kiedy właśnie ten pierwszy argument padł na tymże spotkaniu, muszę tu zaznaczyć, że brał udział w tym spotkaniu także profesor Jaroszyński, no i ojciec też był przecież i obserwował. Kiedy ten zarzut padł, mówi: dobrze, musimy stocznię, damy tą stocznię na ugodę i co? I 2700 ludzi straci pracę. I wówczas wyciągnęłem te oferty, pokazałem. No, myślę, że nie potrafili, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Natomiast zorientowałem się w tym momencie, że ta sprawa już jest bardzo dawno przesądzona. Podczas tej rozmowy faktycznie padła taka informacja: no dobrze, ale przecież pan dokładnie wie, że od dłuższego czasu Solidarność prowadzi rozmowy i różnego rodzaju były próby jakby powiązania różnych korporacji, z tego nic nie wyszło. Na to też byłem przygotowany. I wyciągnąłem pierwszą ofertę z marca 1977 roku, złożoną przez właśnie Stocznię Gdynia, może inaczej, przez pana Szlantę, który w tejże ofercie bardzo jednoznacznie powiedział, że już wtedy, że jego interesuje tylko i wyłącznie, można powiedzieć, szczątkowa praca na terenie stoczni, a resztę od razu szybciutko tereny sprzedać. I to też wytrąciło panów ministrów z równowagi. Te rozmowy się ciągnęły, rozmawialiśmy tylko i wyłącznie na argumenty, natomiast odnosiłem jakby przeczucie, że coś tutaj jest nie tak. W pewnym momencie pan minister Wąsacz mówi: tak, ale ja reprezentuję paragraf. W związku z tym ja nie mam żadnych podstaw, żeby to zakwestionować. Na to też byłem przygotowany. I mówię nieprawdę. Po pierwsze, pan nie jest człowiekiem, który kancelarzystą, jak to tak określiłem jakoś dziwnie, a jest pan przedstawicielem rządu, który ma formułować politykę państwa. Mało tego, musi pan to państwo nie tylko reprezentować, ale i zabezpieczać. I mam opinię różnych ciał prawniczych, włącznie z delegatem wiceministra sprawiedliwości, pana ministra Piotrowskiego, pana sędziego Bednarkiewicza, które przedstawia mnóstwo zarzutów natury prawnej, że umowa po prostu posiada, mówiąc delikatnie, bardzo wiele błędów.
Ale która umowa, panie kapitanie?
Ta umowa, która została podpisana między syndykiem a korporacją. Wówczas...
Tą korporacją Evi Progresji.
I Stocznia Gdynia oczywiście. I wówczas minister Wąsacz w pierwszym momencie nie wiedział, co odpowiedzieć. Zaraz potem mówi: jednak, ale ja nie jestem prawnikiem. To nie moja sprawa, to sprawa sądu. Ja mówię: właśnie. W związku z tym prośba, bo przecież pan reprezentuje polski naród, pan reprezentuje polski parlament, a nie muszę tej dodawać, że ponad połowę tego parlamentu w liście otwartym do premiera Buzka zwracało uwagę, że nie można takiej transakcji robić, że stocznie trzeba oddać narodowi polskiemu, to jest jego własność, że olbrzymia część polskiego społeczeństwa zaangażowała się bardzo mocno. Czy to w pierwszym rzucie przez wpłacanie pieniędzy na konto Solidarni ze Stocznią Gdańską. Później wykupywała cegiełki. Później wpłacano na subkonto
Radia Maryja, to znaczy na Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Gdańskiej. Tu co prawda była pewna różnica, ponieważ w tamtych wypadkach wystarczyło wziąć cegiełkę, kupić, zapłacić i sprawa zakończona. Myśmy natomiast żądali, żeby każdy z Państwa miał pewne utrudnienie, żeby dokonał przelewu, żeby można było zanotować nazwisko, adres. I myślę, że w tym momencie jakbyśmy w pewnym sensie przewidywali te sprawy, bo to są przecież Państwa pieniądze. I nie może Pan sobie na to pozwolić, żeby tak sobie jedną ręką podpisać. I w związku z tym bardzo Pana proszę, niech Pan skieruje na ręce ministra sprawiedliwości, to znaczy na ręce Pani Suchockiej, nie jako ministra sprawiedliwości, ale jako prokuratora generalnego, prośbę o wykładnię, prawną wykładnię tejże umowy. Na to Pan Wąsacz w pierwszym momencie nie bardzo wiedział, co mi odpowiedzieć, ale powiedział, no tak, jeżeli to wszystko jest niedobrze, to potem będzie można to skasować. Ja mówię, nieprawda. To jest niemożliwe. Co raz zostanie zrobione, to Pan dokładnie wie, jak bardzo trudno jest to odkręcić. Ja chciałbym Państwu więcej mówić. Oczywiście chciałem przez to tylko jednoznacznie wskazać, że myśmy byli bardzo dobrze przygotowani. Daliśmy takie rozwiązania, które były nie do podważenia. Zapewnialiśmy pracę, zlecenia i mało tego, przy tej rozmowie podaliśmy ewentualny management, skład osobowy, który o dziwo przez ministra Komorowskiego, można powiedzieć, został zaklepany, bo to były nazwiska nie do zbicia. I mimo tego, znaczy, rozmowy trwały, jak ojciec wie, bardzo późno, po północy się zakończyły. To można powiedzieć, była mordownia w pewnym sensie. Każdy w jakiś sposób chciał zachować i przekazać swoje stanowisko.
Od godziny 20.
A no właśnie. I wydawało się, że zrozumieli, że z narodem naprawdę nie można igrać. Ja miałem obawy. Umówiliśmy się, że dzisiaj do godzinach popołudniowych otrzymamy odpowiedź. Sądziliśmy, że w jakiś sposób siła naszych argumentów i dokumentów, która wskazywała jednoznacznie, po pierwsze, bo jeszcze zrobiłem wykładnie, jakby rejestrację wszystkich spraw, które miały miejsce, że siła tychże argumentów wskazująca jednoznacznie, trzeba to tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, według mojego zdania będzie to chyba jeden z największych przekrętów Rzeczypospolitej. Że to musiało zadziałać. I z drugiej strony, że reprezentując interes tej olbrzymiej części Polaków nie mówiących po polsku, ale czujących się Polakami, że to dotarło. Wyjechałem z Warszawy dzisiaj jakby trochę może spokojny, niemniej jednak podminowany. Jechałem samochodem, jechałem bardzo wolno. O godzinie 3:00 zadzwoniono do mnie, że pan minister Wąsacz ze mną będzie rozmawiał. Rozmowa była bardzo przykra. To znaczy, ja się prawie, że nie odzywałem. Powiedział mi, co następuje. Po pierwsze, bardzo mi przykro. Po bardzo długiej naradzie doszliśmy do wniosku, że nie ma przeszkód, żeby nie podpisać. Ponadto chciałem pana poinformować, że wcześniej złożył swój podpis pan minister Tchórzewski, ponieważ obecnie reprezentuje pełni obowiązki ministra, a uprzedni minister wywodzący się z Unii Wolności, pan Morawski, nie podpisał tego. Pan Tchórzewski na dzień dzisiejszy jest przewodniczącym partii Centrum. Jedyny wypadek, że jest przewodniczącym partii i sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. To było zbyt mocne uderzenie na mnie. Mógłbym się spodziewać różnych rzeczy, ale czegoś takiego to w ogóle mi się nie śniło. Słuchałem dalej. Jeszcze jedno. Ja mówię, pan sobie chyba dokładnie zdaje z tego sprawę, że ta decyzja jest świadomą decyzją przeciwko interesom Rzeczypospolitej. I zdaje pan sobie sprawę, jakie z tego będą konsekwencje. Tak, zdaję sobie sprawę, będę za to ponosił pełną odpowiedzialność. Ja sobie pod nosem dopowiedziałem nie do słuchawki, a teraz państwu powtórzę. I co mi z tego, że zamknę pana Baksika? Co mi z tego, że zamknę pana Iksińskiego? Co mi z tego, że oskarżę i będę miał rację, że pan B czy pan C wydał złą decyzję? Kiedy majątek nas wszystkich, o który tak mocno walczyli nasi ojcowie i dziadowie, rozchodzi się między rękami. Ja myślę, że i chcę państwa zapewnić, myśmy zrobili naprawdę maksymalnie wszystko, co było w naszej mocy. I jeszcze raz osobiście chciałbym państwu serdecznie powiedzieć Bóg zapłać. Chciałbym bardzo serdecznie w tym momencie podziękować ojcu dyrektorowi Radia Maryja, że umożliwił nam wejście na antenę i zwrócenie uwagi, że w naszym domu źle się dzieje. Zdawał sobie dokładnie z tego sprawę, że będą za to pociski leciały i lecą. A mimo wszystko postawił dobro nasze na najwyższym poziomie. I za to serdeczny Bóg zapłać. Ja sądzę, że bardzo szybko Społeczny Komitet Ratowania Stoczni Przemysłu Okrętowego w tej sprawie wyda jednoznaczne oświadczenie. Wydamy je razem. Opiszemy to wszystko bardzo dokładnie, bo nie może być tak, że ktoś coś mi zabrał i będzie bezkarny. Moim absolutnym przekonaniu ta sprawa nie jest zamknięta. Ona po prostu nie może być zamknięta. To tyle może.
Przepraszam, panie kapitanie. Pierwszy punkt. Wczoraj pozwoliłem sobie też postawić pytanie panu ministrowi, wspomnianemu przez pana. Jakim prawem rozprzedaje się Polskę? Polskę, do której ma prawo, mają prawo miliony. Prawie 40 milionów Polaków w Polsce.
Ojciec powiedział 70 milionów.
I powiedziałem, i inni poza Polską, przynajmniej 70 milionów Polaków ma prawo do swojej ojczyzny. I kto, czy może ktoś jeden, czy może grupa nawet ludzi, nieduża grupa ludzi, w imieniu tych milionów działać i rozprzedawać dobro gromadzone przez, no przez 1000 lat. Tak można, jakim prawem, pytałem się. Czy się pytaliście, jest demokracja. Kto się pytał narodu, czy można sprzedać? I wtedy padła odpowiedź, jeżeli źle mówię, to proszę mnie poprawić. Padła odpowiedź, ludzie chcą pracy. Powiedziałem, jak się robi w Niemczech, we Francji, w Ameryce. Nie daje się pakietu kontrolnego. Nie sprzedaje się pakietu kontrolnego. U nas sprzedaje się pakiet kontrolny. Ba, w 100% sprzedaje się. Dawałem przykłady. I co dalej się stanie, jak wszystko sprzedacie? Nawet powiedziałem, że to jest dyktatura. Jeżeli nie ma demokracji. To jest dyktat. Dlaczego, jeżeli jest sytuacja trudna, jeżeli jest tak trudna sytuacja, że musi się sprzedawać, to dlaczego nie informować społeczeństwa o tym wszystkim? Dowiedziałem się, że nie ma dostępu do mediów. Ja zaprosiłem już nieraz, prosiłem, proszę, radio jest Polaków. Jest to bezinteresowny dar ludzi biednych dla odnowy Rzeczpospolitej. Jest do dyspozycji. Żeby informować przynajmniej tutaj, to tyle chciałem też powiedzieć, to było też trudne, odpowiedzi właściwie nie otrzymałem.
Ja myślę, że tu jeszcze jedną rzecz by trzeba było powiedzieć.
Ja nie chcę nikogo dotknąć, bo mogę czegoś nie znać, ale jestem otwarty na dialog. Troszczyć się o ojczyznę ma każdy obowiązek i ja to, że jestem księdzem, nie znaczy, że nie mam troszczyć się o moją ojczyznę. Moja ojczyzna to są ludzie wszyscy, którzy mieszkają w tej ojczyźnie. Głosić Ewangelię to głosić Ewangelię miłości Pana Boga i to jest miłość człowieka. Nie można kochać Pana Boga, zapominając o człowieku. To tyle, proszę.
Ja myślę, że tu jeszcze jedną rzecz trzeba dopowiedzieć, mianowicie znaczy dwie sprawy może. Po pierwsze, bardzo ważne zresztą, to, że ojciec w trakcie tej rozmowy zaproponował panu ministrowi Wąsaszowi, znaczy zaprosił go do radia na rozmowy niedokończone.
To było nie pierwszy raz zaproszenie.
No właśnie, ale pan minister nie podjął tej, jak ojciec wie.
No może przyjdzie.
Powiedział, że to musi przemyśleć, prawda? I druga sprawa, która niemniej jest chyba ważna, mianowicie byśmy powiedzieli coś takiego, że być może, że my nie mamy racji, ale bardzo proszę, niech mnie przekonają merytorycznie. Nie na podstawie słów, prawda? Nie na podstawie tego, że mi powie, że to, co powiedział syn, tych, co puszcza, to puścili tutaj na wszystkie i wszyscy krzyczą na lewo i na prawo, że jutro stocznia będzie bez pracy, 2000 ludzi, 2700 ludzi wyjdzie, będzie wyrzucone za bramę. To nic nie oznacza, niech mnie przekona, że tak będzie. A ja go przekonam. I to ojciec widział. Pokazałem konkretne zlecenia.
No było zaskoczenie.
Oni byli zaskoczeni, oni się tego nie spodziewali. Niech rozmawiajmy na takie argumenty. Ale jak można było rozmawiać, kiedy, jak ojciec zauważył, kiedy pokazałem pierwszą ofertę pana Szlanty z marca 1977 roku, że to już było bardzo dawno ukartowane, tylko nie wiedziano, w którym momencie z tym wyjść.
Tak.
I to myślę, że to w historii niestety ta data będzie zapisana.
Panie kapitanie, jeszcze bym jedno tylko powiedział, żeby tak... powiedzieliśmy też, że ta sytuacja to jest konsekwencja 50 lat niszczenia Polski, tej gospodarki, niedobrej gospodarki, bardzo złej gospodarki. Ale jeżeli ta gospodarka, jeżeli dom jest zniszczony, czy należy go zrujnować? Czy należy go, czy za wszelką cenę, czy należy się go pozbyć? Jeżeli jest źle, czy należy doprowadzić do tego, żebyśmy byli nie we własnym kraju, jako nie gospodarzami u siebie? To jest też pytanie, jak rozwiązać te problemy. One są na pewno bardzo trudne. Jak rozwiązać? One się nam tak jawią. Mówię, warto by na ten temat rozmawiać. Nie chcę w nikogo uderzać, ale szukamy argumentów.
Znaczy, ja
nie
myślę,
możemy
że...
być tu milczącymi.
Ja
jest
myślę,
dialog,
że...
jest demokracja, jest dialog.
Ano właśnie.
I mamy prawo wiedzieć, co dzieje się z naszym domem, z ojczyzną. Mówiliśmy też o rolnikach, mówiliśmy o zakładach innych, mówiliśmy o tym wszystkim, o tym całym, powiedziałbym...
Znaczy ojciec postawił przecież tam takie zasadnicze pytanie, panie ministrze, niech mi pan pokaże jeden kraj na świecie, który wyzbędzie się pakietu kontrolnego strategicznych gałęzi. Na to minister Wąsarz odpowiedział, że my nie mamy pieniędzy. To co to za odpowiedź?
Tak było.
Prawda?
Mówiłem o hutach, mówiłem o energetyce,
no
o telekomunikacji, o, no, kopalniach, powiedziałem o wprowadzeniu Muna do Polski, to jest sekta Muna, to jest sekta militarna. Pan Cimoszewicz jeździł do Korei, był podejmowany, przyjmowany przez niego. Później przyjeżdżał Mun do Polski, w Krakowie były przyjęcia. Wiadomo, kto jest Mun i oddawanie Korei teraz za jakieś, jak to się nazywa, w handlu, za deficyt w handlu, oddawanie PKP i kopalń. To jest coś niesamowitego, można sobie to kojarzyć. Ja bym nie panikował, ale kochajmy ojczyznę. Nie po to umierali nasi ojcowie, nasi bracia, nasi dziadowie, żeby w ciągu roku czy dwóch wszystko pooddawać. Sytuacja jest trudna. Powiedziałem nawet takie zdanie, że Niemcy po wojnie byli zrujnowani bardziej niż Polska. Mieli plan Marshalla, ale wszyscy dostali łopaty po wojnie i po 40 marek. I była siła, wola do odbudowy ojczyzny. Ten komunizm to jest właśnie taka ruina, to są te zgliszcza zostawione. I myślę, że ludzi bardzo wielu zna sytuację. Ale właśnie... Wtedy była odpowiedź, że Polacy tego nie zrozumieją. Oni chcą mieć pracę. Nie rozumiem tego, ja nie chciałbym, jeszcze raz podkreślam, to są moi bracia, ci w rządzie nie mają łatwo. Nie mają łatwo, mają bardzo trudno, ale myślę, że tym bardziej trzeba prowadzić dialog ze społeczeństwem. Bez społeczeństwa nie można nic o nas bez nas.
Ja myślę, ojcze, że to była dobra lekcja dla wszystkich, i z której można wyciągnąć tylko jeden wniosek, że w każdej sprawie, po pierwsze, trzeba słuchać nie tylko głosu narodu, ale przede wszystkim głosu specjalistów. I bez znaczenia, czy to ma 50, czy 40, czy 60, czy 70 lat, bez znaczenia, czy ma sympatię do AWS-u, czy do ROP-u, najważniejsze, żeby jego serce biło dla Polski. I tych wszystkich trzeba po prostu słuchać.
Umieć się wsłuchać. Po owocach ich poznacie.
I znaleźć właściwe rozwiązanie. Bo inaczej nas tak wszyscy załatwią i tak wyportkują, że naprawdę to, co powiedział dzisiaj Łukaszenko, ten, no nie chcę tutaj epitetu przykładać, powiedział do polskiego dziennikarza, że nasze problemy są zerem do tego, jakie wy będziecie mieli jutro, żeby te słowa się jego sprawdziły.
Dziękuję serdecznie. Panie kapitanie, jeszcze sprawa zwrotu pieniędzy. Żeby niech się nikt nie obawia, że pieniędzy nie ma. Są te pieniądze i podejmiemy całą tę sprawę jak najszybciej, w jaki sposób państwu oddawać te pieniądze, które zdeponowaliście na subkoncie Radia Maryja. Użyczyliśmy tego subkonta i po prostu w tej chwili, czy to w Polsce, czy w Ameryce, wszystko mamy, jesteście, widniejecie, wasze nazwiska. Powprowadzaliśmy w komputer, to była ogromna praca, wszystkie dane, to są ogromne prace. Dziękujemy tym paniom i panom, którzy to robili. Tak, tym, którzy w Polsce zbierali te pieniądze, dziękujemy serdecznie, naturalnie powiemy, w jaki sposób będziemy przekazywać z powrotem.
Ja wiem, że ojciec z tego kłopotu chciałby się jak najszybciej pozbyć.
Jest ogromny problem, ale trudno.
Ale ja myślę,
jest dużo pracy w tym znaczeniu.
Proszę?
Dużo pracy to będzie.
No więc właśnie, jednak ja myślę, że no, czeka nas tutaj jeszcze no, ta mocna praca, ale to dopiero musimy ochłonąć, musimy jakby na spokojnie teraz no, zastanowić się nad tym wszystkim razem z państwem, w jaki sposób i jak no, będziemy musieli tą zwrotnicę przestawić właśnie na ten drugi tor i rozpocząć jakby tak. No, zwracanie tego wszystkiego.
Dziękujemy serdecznie, bo mamy już program następny.
Ja jeszcze raz, jeżeli można, w imieniu naprawdę wszystkich, tej olbrzymiej części nie mówiących po polsku, ale mówiących i kochających Polskę, na ojca ręce serdeczne Bóg zapłać za to, że dopuścił nas na antenę i że zdawał sobie od samego początku sprawę, że to będzie w niego biło. I że ojciec postawił dobro na wszystkich, ponad wszystkim. Jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać i Państwu, wszystkim tym, którzy w tą sprawę się tak naprawdę mocno zaangażowali. Jeszcze przecież wczoraj u Porczyński ludzie do mnie podchodzili i się pytali, jak to będzie. Wiem, że olbrzymia część społeczeństwa polskiego tym żyje. Jeszcze jedno muszę na pocieszenie powiedzieć, że Solidarność Zakładowa z panem przewodniczącym Gałęzowskim do ostatniej sekundy robiła wszystko, żeby do tego nie doszło, do tego nieszczęsnego podpisu. Także wszędzie są ludzie, którym absolutnie zależy na tym dobru najwyższym, jakim jest dobro Rzeczypospolitej. Bóg zapłać, szczęść Boże, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać serdecznie, szczęść Boże. Proszę Państwa, nigdy się nie poddać, jest dużo dobrych ludzi. Informujmy się, uczmy się życia jeszcze bardziej. Uczmy się, formujmy swoje sumienia, światłe umysły, prawe sumienia i organizować się w dobrym. Dobro, pomnażać dobro. Nie potępiajmy nikogo. Rzeczywistość, czego chcą poznawać, może czegoś nie znamy jeszcze.
Nigdy, nigdy się nie poddać krzyża, wiary nie wolno nam oddać.
Ratuj nas, Panie, pomóż oświeca, Polska jest z Tobą od tysiąclecia. Dałeś nam matkę, my z nią zdążamy. Mario, prowadź, z Tobą wygramy.
Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża, wiary nie wolno nam oddać. Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddać krzyża, wiary nie wolno nam oddać.
Wiele zagrożeń szatan ty wrogie, rozwinie różanie Chrystus Pan Bogiem, z Ojcem i Duchem.
Proszę Państwa, w studiu Radio Maria już za chwileczkę audycja dla małżonków. Prosimy jeszcze o cierpliwość. Przepraszamy za to opóźnienie, ale sprawa stocznie, aktualna sprawa jest bardzo ważna. Proszę o modlitwę za ludzi w Tormieniesie, w Horteksie, pod Poznaniem, w Tormieniesie, w Toruniu, za ludzi w Koteksie, w Połocku, wszędzie, za rolników, żeby się nie zniechęcali niczym. Tak, proszę Państwa, w studiu Radio Maria ksiądz Krzysztof Pastuszak z Belgii, kapłan, który wyświęcony jest w Polsce, w diecezji przemyskiej. Pochodzi z Sanoka, pozdrawiam gorąco Sanok. Tuż obok kościoła Franciszkanów mieszkał. Wspaniały Sanok, dobrzy ludzie. Proszę Państwa, i właśnie ksiądz zechciał przyjechać z Belgii do nas, a do Belgii przez Afrykę, stamtąd z Afryki deportowany, może nam jeszcze o tym kiedyś powie. W tej chwili jest misjonarzem, prawdziwym misjonarzem w Belgii, która była kiedyś bardzo katolicka. Teraz jest prawdziwym misjonarzem, przyjechał do nas, głosi nam rekolekcje. Dzisiaj pierwsza nauka była dla pracowników Radia Maria, jutro o 17:00 następna. Zapraszamy wszystkich, powiedzcie jednym drugim, to byłoby skandaliczne, gdybyśmy pierwsi nie przygotowywali się. Zapraszamy z rodzinami całymi, wszystkich współpracowników radia tu w rozgłośni. I oddajemy głos księdzu Krzysztofowi Pastuszakowi, który dzisiaj nas zachęcił do postu na jutro. Jutro ksiądz będzie miał katechezę. Poranną, tak czy nie?
Tak, rano.
Dziękujemy serdecznie. I wieczorem rozmowa niedokończonych też.
Tak.
Tak są w czwartek rozmowy niedokończone. Będą to bardzo ciekawe rozmowy.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryi. Z całym sercem dla wszystkich pracowników chciałbym przekazać to Słowo Boże. Z tą posługą przyjechałem, którą Pan i Mistrz Chrystus obdarzył każdego kapłana, misjonarza. Dziękuję za to wprowadzenie ojcu dyrektorowi, za tą serdeczność wszystkim ojcom i pracownikom,
siostrom naszym,
pracownikom świeckim. Zachęciłem po dzisiejszej nauce pierwszej, jak dążyć, w jaki sposób dojść do Ojca w niebie nam wszystkim, czyli przejść ortograficznie przez kładkę z życia doczesnego do życia wiecznego, przez śmierć ortograficznie,
to znaczy bez błędu.
Oby jak najmniej tych błędów było w naszym narodzie, w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, we wszystkich posługiwaniach, tak w posługiwaniach na stopniu rządu, jak w posługiwaniach na stopniu tym najniższym, w gminie, w rodzinie, we wspólnocie. Zaprosiłem na jutro wspólnotę naszą do postu. Post, modlitwa i jałmużna to są środki, które są potrzebne w życiu codziennym, w życiu duchowym, abyśmy byli bliżej Boga, abyśmy byli bliżej też człowieka. Post dzisiaj jest jakoś tak trochę oddalany, niezrozumiany może. Ludzie przestali pościć, bo, przepraszam, że to mówię, ale często Kościół zapomniał o poście i często udzielał dyspensy od postu. I wtedy ludzie zapominają nie tylko o poście już, ale dyspensują się także i od spotkania z Bogiem, od niedzieli i od innych spotkań z Bogiem. Więc do postu trzeba wrócić, do postu jako spotkania z Bogiem. Święty Jan Chrzciciel, patron Adwentu, wejścia w ten okres oczekiwania na Chrystusa, pościł, a w tym wyjściu na pustynię spotkał się z Panem. Nam też jest potrzebny post w życiu codziennym. I może nawet post mocny, tak jak pościli nasi ojcowie. Stąd zaprosiłem wszystkich uczestniczących w rekolekcjach świętych do postu wielkiego. Szklanka wody gorącej przygotowanej rano i kromka chleba. Dwie szklanki wody i dwie kromki chleba w południe i szklanka gorącej przygotowanej wody wieczorem i kromka chleba. Post. Post może być dziękczynny za 7 lat działania, cierpienia, modlitwy Radia Maryja. Niech będzie to post dziękczynny. Zapraszam zwłaszcza Was, chorych, cierpiących, słuchających Radia Maryja codziennie. To jest Wasze dobrodziejstwo i błogosławieństwo Boże dla Was. Pamiętam, kiedy w Narcie ksiądz Tomoń Mieczysław jeździł z tymi małymi radyjkami, żebyście mogli słuchać tych audycji. Niech teraz się odwdzięczą ci, którzy słuchają i ten post ofiarują za Radio Maryja. Potrzebny jest Wasz post. Dziękczynny, ale potrzebny też i post ten błagalny. Błagalny za tych, którzy potrzebują łaski Bożej, przyjaźni z Bogiem. Post jest też językiem modlitwy. Post dla kapłanów, post dla sióstr zakonnych, post dla tych, którzy ofiarowali swe życie dla Boga, to jest też i celibat. Jest dobrowolny celibat, jest twórczy i radosny, jak post jest dobrowolny. I jawi się paradoks. Celibat jest postem, ale bez postu nie ma celibatu. Aby tego osiołka, który w nas jest, trochę ujarzmiać, potrzebny jest post i to ten mocny. Zachęcam Was, bracia kapłani, do tego postu. Post też może być językiem modlitwy. Tak było kiedyś, tak ojcowie nasi pościli, kiedy ojczyzna była w